Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Redakcja Wiadomości Zachodnich. Plac Hołdu Pruskiego. Szczecin. 23 stycznia 1968 roku. Basia weszła do budynku, w którym mieściły się redakcje szczecińskich gazet, Głosu Szczecińskiego, Kuriera Szczecińskiego i Tygodnika Wiadomości Zachodnie. Szukam redaktora Ireneusza Jelenia z Wiadomości Zachodnich. To trzecie piętro będzie. Nad Głosem i Kurierem. Basia wbiegła po schodach, przeskakując co drugi stopień. Zastępca redaktora naczelnego Ireneusz Jeleń. Otworzyła drzwi. W niewielkim pomieszczeniu siedział za biurkiem szpakowaty mężczyzna w czarnym golfie i zgniło-zielonej amerykańskiej kurtce wojskowej. Był sporo po pięćdziesiątce. Palił fajkę. Spod szpiczastego nosa wyrastały bujne wąsy, które niemal w całości zakrywały usta. Na serdecznym palcu prawej ręki błyszczał złoty sygnet. Mężczyzna nawet nie podniósł głowy znad maszyny do pisania, tylko uniósł otwartą dłoń, jakby chciał od razu uciszyć niechcianego gościa. Czym mogę służyć pięknej towarzyszce? Kiedy się uśmiechnął, zauważyła, że wszystkie dolne zęby przypominają kolorem biurko, przy którym siedział. A, dziękuję. Wyciągnęła dłoń do mężczyzny. Porucznik Romanowska z Komendy Wojewódzkiej. Mężczyzna się lekko zmieszał. Ireneusz Jeleń. Zaczął nerwowo porządkować rzeczy na biurku. Ale to już towarzyszka pewnie wie. Basia usiadła. W czym mogę towarzyszce pomóc? 7 i 8 grudnia napisał pan artykuły w Wiadomościach Zachodnich dotyczące katastrofy tramwajowej, która miała miejsce na ulicy Wyszaka. Zawiesiła głos i wyczekiwała jego reakcji. Jeleń przez chwilę mierzył ją wzrokiem, jakby zastanawiając się, na ile może sobie pozwolić w rozmowie z tą milicjantką. Siedziała przed nim ładna, szczupła brunetka z długim warkoczem, w czarnym płaszczu i brązowej spódnicy w pepitkę. Wpatrywała się w niego tymi wielkimi, brązowymi oczami. Wie towarzyszka, że te teksty zostały wstrzymane przez cenzurę. Mężczyzna świdrował ją wzrokiem. Basia zdała sobie sprawę, że musi improwizować. Nie czytała tych artykułów. Powiedziano jej tylko, że zostały wstrzymane, ponieważ sugerowały w sposób czytelny, że za katastrofę odpowiadają ludzie z Rady Narodowej na czele z Balaszkiem. Dlaczego tak szybko, bez żadnych dowodów, wydał pan wyrok i wskazał winnych? Czy towarzyszka wie, że 2 lata wcześniej w tym samym miejscu miał miejsce wypadek innego tramwaju? Na szczęście okazał się nie tak groźny w skutkach, jak ten z ubiegłego roku. Nic z tym nie zrobili. To nie oznacza, że rządzący Szczecinem ponoszą za niego winę. A kto? Jeleń wstał i podszedł do okna. Niepewna władza sprawuje słabe rządy. Mówił coraz bardziej podniesionym głosem. Pseudointeligenci. Żydzi i liberałowie obsiedli te wszystkie stanowiska i psują państwo od środka. Niszczą tym samym zdrową tkankę narodu. To ich niezdecydowanie, słaby duch i brak kręgosłupa ideologicznego doprowadziły do tej katastrofy. Basia poczuła, że to jest właściwy moment, aby zadać ostateczny cios. Ma pan na myśli frakcję Puławian? Puławian? Tutaj to są zwykli zdrajcy, żebrzący u Niemców o jałmużnę, bojący się zaprowadzić porządek w kraju. Zamiast wyrywać chwasty, otaczają się takimi samymi jak oni. Słabymi kosmopolitami, począwszy od pierwszego sekretarza po redaktora naczelnego. Jeleń zamilkł. Spojrzał na milicjantkę. Zrozumiał, że się lekko zapędził. Basia wstała i skierowała się do drzwi. Odwróciła się jeszcze. Panie redaktorze, na koniec proszę przyjąć moje słowa uznania. Rzadko spotyka się tak odważnych ludzi. Jeleń odwrócił się i spojrzał na nią pytająco. Wystąpił pan przeciw ludziom partii, milicji, SB. O nie, droga towarzyszko. Przeciw towarzyszowi Moczarowi nigdy bym nie wystąpił, tylko on ma siłę i autorytet, by zrobić w tym kraju porządek. Silny przywódca i silna wiara w katolickiego Boga, tylko takie połączenie może zagwarantować rozwój tego kraju. A teraz żegnam. Okolica placu Lenina, Szczecin, 3 lutego 1968 roku. Balkon w Pleciudze był świetnym punktem widokowym. Szczególnie dzisiaj, gdy przez plac Lenina przetaczała się ciemna fala ludzkich głów. Małe tekturowe transparenty, jak lodowe góry pośród oceanu czarnych parasoli, wynurzały się nad ciemną taflę. Było ich kilka tysięcy. Ci z Buczka przelewali się przez plac Lenina, zmierzając w stronę Piastów. Właśnie mijali Pleciugę. Oczyścić partię z syjonistów, przeczytał na głos Ugnę. O, są i chłopaki z Huty, wskazał palcem na jeden z transparentów, który niósł tęgi mężczyzna w przymałym kapelusiku. Ściskał mocno drzewce z transparentem. Hutnicy stoją wiernie wokół swojej partii. Stali na balkonie pod parasolami. Krople deszczu bębniły o gresowe płytki. Wpatrywali się beznamiętnie w milczący pochód. Krauze machnęła ręką i weszła do środka. Gnę palił papierosa i czytał na głos kolejne hasła, zamieszczone na kawałkach płyty pilśniowej albo kartonu. Niech żyje Władysław Gomułka. Ugnę splunął i przeszedł na drugą stronę balkonu. To jest niezłe. Syjonistom droga wolna do Izraela. Dobra, mnie już mdli od tych tekstów. Basia złożyła parasol i weszła do środka. Ugnę podszedł do Wajdy i Kawalca. A jak wy się bawicie? Uśmiechnął się do mężczyzn i pstryknął niedopałkiem w kierunku tłumu. Pracujemy? Mężczyźni kiwnęli głowami. Wajda złożył parasol i wszedł do pomieszczenia. Galant zamknął drzwi prowadzące na balkon. Galant, otrzymaliśmy pismo z jednostki w Dziwnowie z załączonym rachunkiem opiewającym na kwotę... Zaraz, niech jeszcze raz spojrzę. Janna podniosła okulary i zbliżyła kartkę do twarzy. 1240 złotych polskich. Wszyscy spojrzeli w kierunku milicjanta. Lwowiak zagwizdał. Puhu, ty to się bawisz, zaśmiał się. Nie jest napisane za co, poza lakonicznym usługa gastronomiczna. Krauze położyła rachunek na biurku i spojrzała na Galanta. Ugnę wyciągnął paczkę papierosów z tylnej kieszeni spodni i zapalił. Ech, ta nadmorska gościnność, zamruczał pod nosem. Dobra, zaczynamy. Krauze podeszła do tablicy i wskazała na odciski palców. Wajda, czy coś wiemy?
Tak.
I co?
I nic.
Żaden z odcisków nie znajduje się w bazie danych. A co z tym czerwonym Wartburgiem? Sprawdziliśmy wszystkie nowe Wartburgi, które wjechały do Polski i zostały zarejestrowane w naszym województwie. Z opisu dozorcy wynika, że to był model 353 produkowany od 2 lat. Zatem sprawdziliśmy wszystkie. W Szczecińskiem i Koszalińskiem łącznie zarejestrowano 3 takie samochody. 2 w Koszalinie. Jeden należy do konsula NRD, a drugi do jakiegoś wiceministra. A ten w Szczecinie?
Do księdza.
Pojechaliśmy nawet z Kubą do niego. Jeździ nim do biskupa i na ryneczek na Kilińskiego. Dostał go w darowiźnie od jakiegoś stowarzyszenia katolickiego. To wszystko. Nic podejrzanego. Ugnę, który dotychczas siedział w milczeniu z wyciągniętymi nogami, paląc papierosa, poderwał się. Od jakiego stowarzyszenia katolickiego?
Nie wiem,
odparł bezradnie Kawalec. Tym stowarzyszeniem nie był przypadkiem Pax? Ugnę podbiegł do Kawalca i złapał go za koszulę.
Może i Pax? Jakie to ma znaczenie?
Kawalec spojrzał na Lwowiaka, który ukrył twarz w dłoniach.
Gdzie jest ten jego kościół?
W Osowie. Galant złapał się za głowę. Przypomniał sobie słowa specjalsa z Dziwnowa.
No tak, ale ze mnie idiota.
Ugnę miotał się po pomieszczeniu. Pierdolona
dzielnica much i pszczółek.
Nagle na dole rozległ się głuchy stukot, jakby uderzenia młotkiem w drzwi. Wszyscy spojrzeli po sobie. Galan sprawdził, czy tetetka jest na swoim miejscu, za paskiem z tyłu spodni. Podszedł do drzwi i spojrzał w dół. Tuż za nim stanęła Basia z podniesioną bronią. Galan wyjął tetetkę i odbezpieczył. Powoli schodził po schodach z wyciągniętym przed siebie pistoletem. Zatrzymał się przed drzwiami. Basia go asekurowała. Stanęła po prawej stronie drzwi wejściowych i jedną ręką nacisnęła klamkę. Drzwi się powoli otworzyły. Nikogo nie było. Rozejrzał się. Z drzwi wystawał nóż z przyczepioną kartką. Galan wyciągnął z kieszeni chustkę i chwycił rękojeść noża. Wyrwał go z drewna. Kartkę podał Basi. Przez chwilę spoglądał w stronę drzew po drugiej stronie Wojska Polskiego. Nie zauważył jednak nic szczególnego. Odwrócił się. Na schodach czekali już inni. Chwilę oglądał nóż. Taki sam wygrał od Kublickiego. Wrócili do głównej sali. Basia podniosła kartkę i zaczęła czytać. Do psów gończych. Myślicie, że wywęszyliście nasz zapach? To tylko woń przeszłości. Jesteśmy zbyt blisko wielkiego celu, byśmy mogli pozwolić wam pałętać się nam pod nogami. Proponujemy, żebyście wrócili do swoich but, szczekali na prawdziwych wrogów wielkiego narodu i pozwolili nam dokończyć dzieła. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni was skarcić. Pierwszym psem, który dostanie po łapach, będzie ten, który piąty grzech ma za nic. Jeżeli nie opanujecie swojej chuci, skarcimy tę Żydówkę, która w trzecim grzechu się zatraca. Później będą następni. Bractwo Sprawiedliwych. Zapanowała cisza. Wszyscy spojrzeli po sobie. Ugnę podszedł do okna i usiadł na parapecie. Krauza opadła na krzesło. Tylko Lwowiak stał za plecami Basi i po raz kolejny przelatywał wzrokiem po tekście na kartce.
Nie jestem specjalnie wierzący, ale czy trzeci grzech to nie jest przypadkiem nieczystość?
Joanna podniosła głowę i spojrzała na Galanta. Jeżeli ci się wydaje, że jesteś zabawny, to rozejrzyj się. Nikt się nie śmieje. Krauze wstała i podeszła do biurka. Otworzyła szufladę i wyciągnęła kluczyk na łańcuszku. Na korytarzu stoi szafa. Przynieście z Lwowiakiem wszystko, co według was może się nam przydać. Rzuciła kluczyk kawalcowi. Galant, nie trudno się domyślić, że w tym pomieszczeniu przebywa tylko jedna rozwiązła Żydówka. Uśmiechnęła się i podeszła do tablicy ze zdjęciami. Skąd oni tyle o nas wiedzą? Obserwują nas? Basia obróciła się w stronę tablicy. A może podsłuchują? Galant ponownie usiadł na parapecie i zapalił papierosa. Krauze podeszła do biurka i zaczęła sprawdzać, czy pod blatem nie znajduje się żadne podejrzane urządzenie. Ugnę zeskoczył z parapetu okna. Przysunął krzesełko i wyciągnął swoje długie dłonie, by sprawdzić, czy nie ma czegoś za kloszem żyrandola. Po chwili już wszyscy bez słowa wyjaśnienia zaglądali w różne zakamarki salonu w poszukiwaniu czegokolwiek, co wydaje się podejrzane. Pierwszy znalazł Galant. Zza obrazka przedstawiającego pieska albo wielbłąda stojącego na niebieskim mostku wyciągnął małą bateryjkę z kabelkami. Podniósł ją, tak by wszyscy widzieli, i powiedział głośno: Pani porusznik, proponuję nie tracić czasu na teorie spiskowe. Wszyscy skierowali wzrok na urządzenie, które trzymał. Trzeba ruszyć dupy i sprawdzić te gwoździe. Galant umieścił urządzenie z powrotem za obrazkiem. W tym samym czasie Romanowska wyciągnęła z wewnętrznej części lampy biurkowej podobne urządzenie i również je wszystkim pokazała. Galant, proponuje podzielić się na grupy. Basia schowała z powrotem urządzenie w lampie. Ty z Wajdą i Młodym pojedziecie sprawdzić te sklepy, w których można kupić gwoździe, a my z Krauze podskoczymy do prokuratury. Słyszałam, że będą świętować Wielki Poniedziałek. Prokurator ma ogłosić wyniki śledztwa w sprawie katastrofy tramwajowej. Wybiegli na zewnątrz. Było już ciemno. Lwowiak, pakuj sprzęt do łazika. Nie wiadomo, kiedy się przyda. Rzuciła kluczyki do Warszawy Basi. Nic nie zmieniamy. Spotykamy się nadal w Pleciudze. Rozmawiamy normalnie. Unikamy podawania szczegółów śledztwa. O sprawach gadamy na balkonie. Sprawdźcie tego księdza. Akurat niedziela, więc go złapiecie. My w poniedziałek jedziemy do prokuratury zobaczyć ten cyrk. Nie wiem, kto nas słucha, ale od tej pory nie możemy nikomu ufać. Jesteśmy w tym głównie sami. Kościół pod wezwaniem świętego Williama z Norwich, Szczecin, 4 lutego 1968 roku.
Lwowiak, chłopie, tym to się jedzie.
Ugnę spojrzał w kierunku siedzącego obok pasażera i pogłaskał z czułością kierownicę wyremontowanego i odnowionego Sztewera R200.
Nawet nie wiesz, jak mi tego wozu brakowało.
Sięgnął do skrzynki znajdującej się pod fotelem kierowcy i wyciągnął butelkę Busmana. Podał ją Wajdzie, ale ten tylko spojrzał na niego z oburzeniem. Uśmiechnął się i cofnął rękę. Zębami otworzył piwo, a kapsel wypluł przez okno. Jechali asfaltową drogą pod górę. Po obu stronach ulicy rosły wysokie sosny i świerki, którymi targały porywy lodowatego wiatru. Było około południa. Nad Szczecinem zawisły ciężkie atramentowe chmury. Szarówka zwiastowała kolejny dzień z deszczem i śniegiem w rolach głównych. Samochodem co jakiś czas zarzucało, gdy trafiał na rozjechaną breję. Skręcili w Miodową. Gdy podjeżdżali do placu, na którym stał neogotycki kościół, krople deszczu zabębniły o drewnianą wieżę i dwuspadowy dach. Zaparkowali na tyłach budynku, tuż obok czerwonego Wartburga.
No i znalazła się nasza zguba.
Galant się zaśmiał.
Kazik, upamiętnij tę wielką chwilę.
Lwowiak odwrócił się i z chlebaka leżącego z tyłu wyciągnął Zenita. Wyskoczył z auta i podszedł do Wartburga. Zrobił kilka zdjęć z przodu, tablicy rejestracyjnej, w środku i od strony bagażnika.
Dobra, czas się pomodlić.
Ugnę poklepał Lwowiaka po plecach. Wajda włożył aparat do torby, którą przerzucił przez ramię. Przeskoczyli przez kamienny murek okalający teren wokół kościoła i weszli do środka. Trwała msza. W środku panował półmrok. W drewnianych ławkach siedzieli wierni. Śpiewali. Galant spojrzał na zegarek. 11:40. Weszli głębiej. Po lewej stronie były wąskie schody prowadzące na chór. Ugnę skinął na Lwowiaka, by szedł za nim. Na chórze były organy, ale znalazło się trochę miejsca, z którego można było obserwować ceremonię. Za organami siedział mężczyzna. W ciemności trudno było dostrzec jego twarz. Tuż za nim były niewielkie drzwiczki prowadzące na wieżę kościelną i zapewne dzwonnice. Zastanawiało Galanta, dlaczego w tym kościele jest tak ascetycznie. Poza wielkim greckim krzyżem wiszącym nad ołtarzem właściwie nie było innych symboli religijnych. Przyjrzał się krzyżowi raz jeszcze. Tysiące takich wisiało w setkach polskich kościołów i stało w przydrożnych kapliczkach. Tylko ten Jezus. Coś było z nim nie tak. Przeszedł go dreszcz. Dotarło do niego, że na krzyżu wisi figurka chłopca. Musiał podejść bliżej. Pchnął Wajdę i zbiegł po schodach. Podszedł do bocznej ściany kościoła i powoli zaczął się przesuwać w stronę ołtarza. W tym czasie kapłan zszedł z podestu i stanął po środku, pomiędzy dwoma rzędami ławek. Organy zamilkły. Moi drodzy, przypomniałem wam dzisiaj słowa Ewangelii świętego Jana, którymi Pan Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Ksiądz otworzył Biblię i odczytał. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, kapłan z hukiem zamknął księgę. Z obawy przed Żydami, powtórzył głośno. Jezus i jego uczniowie bali się Żydów, tak jak my dzisiaj ich się boimy. Boją się ich prezydenci, premierzy i pierwsi sekretarze. Wszyscy się ich boją, poza wiernymi tego kościoła. Wiedzcie, bracia, że tylko czysty naród bez historii może zbudować zdrowe społeczeństwo. Duchowny był ubrany jak typowy ksiądz. Długi, prosty, czarny ornat z krzyżem na piersi. Bez dodatków, bez haftów. Jedyną różnicą była koloratka, a właściwie nie tyle sama koloratka, ile jej barwa. Nie biała, lecz czerwona. Włosy krótko przycięte, twarz gładko ogolona, ale w blasku świec można było dojrzeć, że cała jest przeorana śladami po ospie. Ugnę zbliżył się na odległość kilku metrów do ołtarza. Podniósł głowę, by przyjrzeć się bliżej przymocowanej figurce chłopca. Był dużo niższy od Jezusa. Rany miał dokładnie w tych samych miejscach, co pierwowzór. Mimowolnie spojrzał na ludzi siedzących w ławkach. To byli sami mężczyźni. Mieli na sobie czarne koszule i czerwone wstążki pod kołnierzykami. Przyszło mu do głowy, że wyglądają jak oddział bojowników uczestniczący w ostatniej mszy przed bitwą. Mieli krótko ścięte włosy albo byli całkowicie ogoleni. Niektórzy nosili długie skórzane płaszcze, inni krótkie kurtki pilotki. Wajda w tym czasie minął organistę, który właśnie zaintonował religijną melodię. Mężczyźni wstali i zaczęli donośnie śpiewać. Ugnę złożył dłonie jak do modlitwy i powoli zaczął się cofać, trzymając się blisko ściany. Gdy był na wysokości ostatniego rzędu, odwrócił się i skierował w stronę schodów prowadzących na górę. Dopiero teraz zauważył, że mężczyźni bacznie mu się przyglądają. Przyspieszył kroku. Nie wygląda to dobrze, pomyślał. Wbiegł na schody. Muzyka przestała grać i w kościele zapadła cisza. Usłyszał za sobą stukot ciężkich butów. Przeszedł kilka metrów i w końcu dotarł do kolejnych drzwi. Z tyłu dochodziło coraz silniejsze dudnienie. Otworzył je z impetem i o mało co nie wyrżnął głową w dzwonnicę. Dopiero teraz spostrzegł Wajdę. Kazik stał przed drewnianą tarczą, na której wisiały przypięte mapy, zdjęcia i kartki z zapisanymi liczbami. Podejrzewam, że mogą to być miejsca, w których zostaną podłożone ładunki. Ugnę podszedł bliżej. Skąd wiesz? Wajda nie zdążył odpowiedzieć, gdy nagle dotarł do nich odgłos wybuchu i poczuli silny podmuch z korytarza. To już po drzwiach. Zaraz tu będą. Balwowiak, co robimy? Do Wajdy dotarła powaga sytuacji i zaczął panicznie rozglądać się wokół. Kto jest za tymi drzwiami? Galant spojrzał na dzwon i małe okienko w wieży. Dobra, mam pomysł. Właśnie na to okno. Ugnę wskazał Wajdzie okno w wieży i podbiegł w kierunku dzwonnicy. Co? Chyba ty zwariował. Chcesz stąd hyckać? Nagle usłyszeli walenie w drzwi. Sprawnym ruchem pociągnął za klamkę od okna. Chwilę się z nią szarpał, ale ostatecznie udało mu się otworzyć. Chwycił się framugi i wskoczył na okno. Stąd z łatwością dosięgnął liny od dzwonu. Przyciągnął ją do siebie i obwiązał końcówką w pasie. Zrobił dwa kroki i po chwili już wisiał na framudze okna. Podał rękę Wajdzie i podciągnął kolegę na wieżę. Co ty właściwie chcesz zrobić, Ugnę? Trzask łamanych drzwi uświadomił im, że czas na dyskusję dobiegł końca. Do środka wpadła grupa mężczyzn. Trzymaj się! Wajda chwycił się jego szyi. Ugnę skoczył w dół. Lina się naprężyła. Stopami na ugiętych nogach wylądował na kamiennej elewacji kościoła. Nad nimi rozległ się donośny dźwięk bijącego dzwonu. Bam! Poderwało ich do góry. Ugnę popuścił trochę liny. Czuł, jak ręce Wajdy zaciskają się na jego barkach i szyi. Chwila w stanie nieważkości. I w dół. Gdy opadali, Ugnę ponownie opuścił się na linię. Lwowiak już nie był w stanie dłużej trzymać się towarzysza. Puścił Galanta. Obaj runęli na bruk. Przez chwilę nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje. Bam! Dźwięk dzwonu i krzyki mężczyzn. Ugnę wstał. Miał rozerwane spodnie. Z łydki płynęła mu krew. Chwycił silnymi rękoma Wajdę i postawił na równe nogi. Kazik, nie ma czasu cierpieć. Spadamy! Lwowiak kulał. Z kościoła wybiegła grupa wiernych i ruszyła w ich kierunku. Ugnę odwrócił się. Do samochodu mieli może 10 metrów. Na twarzach mężczyzn rysowała się furia. Ugnę przeskoczył murek i pociągnął za sobą Wajdę. Lwowiak poruszał się z trudem. O mały włos nie potknął się o wystający z muru kamień. Zrobił jednak kilka kroków i utrzymał równowagę. Wskoczyli do samochodu. Ugnę oczami wyobraźni widział przekręcany w stacyjce kluczyk i tę odbierającą całą nadzieję ciszę. Ryk silnika poderwał przysypiające na drzewach kruki. Samochód ruszył, zostawiając za sobą tumany kurzu i zapach spalonej ropy. Ugnę spojrzał w lusterko wsteczne. Tylko jeden z wiernych stał na murku i wbijał wzrok w tył samochodu. Te oczy. Było w nich coś dziwnego. Niesymetrycznego. Wręcz upiornego.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.